Pani Joanna, pisze pani, że marzymy, żeby sztuka zmieniła ludzi, ich sposób widzenia świata, tak jak zmieniła nas, i że najlepszym miejscem do tego jest sfera publiczna. Czy każda sztuka ma taką moc?
Nie, większość sztuki niestety takiej mocy nie ma, ale wydaje mi się, że poszukujemy tego. I to jest w pewnym sensie taki mechanizm czy wehikuł, który sprawia, że zajmujemy się tą sztuką, że coś nas w tej sztuce pasjonuje. Oczywiście nie każdy kurator musi mieć takie ambicje, żeby docierać do szerszej publiczności, ale wydaje mi się, jeżeli się ma takie ambicje, to ważna jest praca w przestrzeni publicznej.
Przy czym taka sztuka w przestrzeni publicznej też oczywiście może zmieniać ludzi, ale być może też na gorsze.
Oczywiście. Wytrącenie widza czy mieszkańca ze strefy komfortu może powodować też agresję, ale często po jakimś napadzie agresji przychodzi minuta refleksji. Sztuka ma to do siebie, że zaskakuje, jakby pojawia się w nieoczekiwanych kontekstach. To powoduje jakąś reakcję, przekierowuje energię na jakieś nieznane terytoria i to zawsze takie spotkanie innego, spotkanie się z czymś, czego wcześniej nie widzieliśmy, zawsze rozszerza nasze horyzonty.
Pytanie, czy zawsze, bo może się zdarzyć, że taka sztuka jest po prostu zła, że jest nieprzemyślana, że jest po prostu na przykład czystą prowokacją i czy właśnie wtedy taka sztuka nie robi szkód w przestrzeni publicznej?
To jest też zadanie kuratorów czy kuratorek. Jak antycypować to, jak projekt będzie odebrany publicznie? I to nie chodzi o to, że sztuka ma być tylko przyjemna, bo w końcu, jeżeli patrzymy na historię sztuki, to bardzo często to, co się zapisuje w historii sztuki, to, co przekroczyło jakieś granice tego, co rozumiemy jako sztukę. Ale na pewno uważam, że w pewnym sensie ma pan rację. Kurator, no artysta też, ale może bardziej kurator powinien być kimś, kto w pewnym sensie antycypuje pozytywne i negatywne scenariusze tego, co się może wydarzyć i też mediuje to. Dlatego, że ta mediacja to jest właśnie ważny aspekt tego, jak ta sztuka potem będzie oddziaływać w społeczności.
Podałyby panie przykłady właśnie takiego oddziaływania negatywnego albo nieudanej sztuki w przestrzeni publicznej i pozytywnego?
To się bardzo często łączy, bo jest kwestia też tego, jak to rezonuje w historii, w czasie. Chyba najlepszym przykładem są prace Janny Rajkowskiej, weteranki sztuki publicznej, która w Warszawie zrobiła dotleniacz na Placu Grzybowskim. Dotleniacz, który był otoczony dziką roślinnością i to wtedy budziło w urzędnikach wręcz odruchy lękowe. Jeden z dyrektorów Biura Estetyki nazwał to bagienkiem, które powinno funkcjonować gdzieś tam na wsi, na działce, a nie w środku miasta.
A mieszkańcy to pokochali,
a dzisiaj widzimy przy całej dyskusji na temat wysyłania miasta, wysyłania Polski, kryzysu klimatycznego, jaki to był futurystyczny projekt, znaczy jak on przewidywał problemy, do których być może świadomościowo dopiero dzisiaj dojrzeliśmy. Także często projekty, które w danym momencie wzbudzają kontrowersje i często też hejt, później okazują się czymś, co antycypuje przyszłość.
Powiedziała pani na początku, że właśnie nie każda sztuka dobrze funkcjonuje w sferze publicznej. To proszę, taki przykład nieudany.
Ostatnio otworzyło się Biennale w Wenecji i było głośno tam o pracy Christophera Büchlera, który wystawił na widok publiczny łódź, na którym zginęło 500 migrantów na Morzu Śródziemnym. I oczywiście nie chodzi o to, żeby sztuka musiała być zawsze etyczna i moralna, ale ten gest wydaje mi się właśnie pustą prowokacją spotkania tych tłumów odwiedzających i jakby skonfrontowania ich z łodzią, na której bardzo wiele osób zginęło. Nie myśląc na przykład o tym, że osoby, które obsługują Biennale, które na przykład pracują jako sprzątacze, to są może bardzo często osoby, które też były na takich łodziach. I te osoby 6 miesięcy spędzą pracując obok tej łodzi, a nie ci, którzy tam przyjdą na pół godziny, wypiją prosecco. I to jest, wydaje mi się, taki ostatni, powiedzmy, teraz dyskutowany przykład niepotrzebnej sztuki w przestrzeni publicznej.
A jakie warunki właśnie powinny być spełnione, żeby ta sztuka w sferze publicznej zadziałała tak, że pozytywnie dochodziłoby do takiej zmiany społecznej, zmiany w świadomości i tak dalej?
Ja jako architektka i artystka przekierowałabym to pytanie do kuratorki. Ja zazwyczaj działam z myślą o jakiejś historii, jakimś konkretnym miejscu, nie myślę szerzej, też nie do końca myślę o tym, jak widz będzie reagował na moją pracę, także myślę, że to jest bardziej pytanie do Janny Warszy.
A dlaczego pani nie myśli o tym, jak może reagować widz?
Dlatego, że ja lubię, jak ja jako autorka tracę kontrolę nad znaczeniem tej pracy i pracuję nad tematami, które mnie interesują, które też są bardzo często związane właśnie z samoorganizacją, tym jak praca artysty czy architekta jest przejmowana później przez mieszkańców, przez widzów, przejmowana w sensie nadbudowywana, czy rekonstruowana, przebudowywana. Wydaje mi się, że w pewnym sensie ja jako artystka nie czuję, że mogę przewidzieć odbiór tych prac. Zresztą moje projekty też są bardzo koncyliacyjne. Nie czuję też takiej potrzeby antagonizowania. Raczej staram się robić takie projekty, które łączą i jeśli nie łączą, to starać się budować mosty, a nie wbijać kij w mrowisko. To nie jest mój rodzaj strategii, ale myślę, że Janna na swojej drodze kuratorskiej spotkała dużo więcej strategii artystycznych.
Kontynuując to, co powiedziała Ola, myślę, że nieprzewidywalność jest bardzo ważnym aspektem tego, jak się działa w przestrzeni publicznej. Dlatego, że jeżeli tutaj wchodzimy do tej galerii Arsenał, to jesteśmy pewni, że w środku zapewne będzie sztuka. 99%, prawda? No, oczywiście można kwestionować, czy to jest dobra sztuka, czy nie, ale to jest miejsce przeznaczone do sztuki. Natomiast jeżeli coś jest w przestrzeni publicznej, to wiele osób, które tędy przychodzi, nawet nie ma tego kontekstu, że to jest sztuka. Więc w pewnym sensie ta sztuka musi się sama wybronić. Więc jako artysta, kurator, to są osoby, które mają jakby pretensje do tego, że uważają, że mają coś ważnego do dodania w sferze publicznej. Potem ta sztuka może tworzyć na przykład tak zwane kontrpubliczności. Znaczy ma pewną publiczność, na przykład z Galerii Arsenał, Pana, inne osoby, które przyjdą, wiedzą, rozumieją spotkanie ze sztuką, ale będzie miała też bardzo wiele osób, które będą tą kontrpublicznością. I to jest ciekawe, jak ta kontrpubliczność może powstać, jak ona może być zmobilizowana, czy ona może tak naprawdę dalej gdzieś z tą sztuką pójść.
A jak ludzie z reguły reagują na sztukę w przestrzeni publicznej?
Sztuka w przestrzeni publicznej ma też taką trochę złą renomę, przez to, że w latach 60., 70. bardzo dużo, wydaje mi się, jest myślenie takie bardzo spadochronowe o sztuce w przestrzeni publicznej. Bardzo często były to rzeźby, czy takie bardzo stałe obiekty, które gdzieś lądowały, nie biorąc pod uwagę, czy ktoś, kto tam mieszka, sobie tego życzy, co to będzie znaczyło dla tych osób i tak dalej. Więc wydaje mi się, że teraz przez ostatnie 10-15 lat takie projekty właśnie jak Dotlenia, czy projekty Oli zmieniają percepcję tego, czym może być sztuka publiczna. Więc ja w pewnym sensie jako kuratorka wiem, że jest ten bagaż taki trochę negatywny sztuki w przestrzeni publicznej, a wydaje mi się, że to jest jedna z najbardziej fascynujących pól pracy ze sztuką.
To już na koniec w takim razie. Gdyby opowiedziała Pani o reakcjach ludzi na Pani sztukę, o takich, że ma Pani podejrzenie, że właśnie doszło do takiej pozytywnej przemiany świadomości w życiu może i tak dalej.
Bardzo dużo moich projektów architektonicznych i artystycznych odbywa się na bazarach wśród kupców i często okazuje się, że kupcy są, mimo że na co dzień, co niedzielę nie pielgrzymują do galerii sztuki, są bardzo ciekawymi odbiorcami z olbrzymim poczuciem humoru i praca, którą współtworzyłam z kolektywem Postnowiki, polegająca na pokazaniu w straganie kolekcji erotycznej literatury z nowymi okładkami, na których były kochające się owoce, współżyjące ze sobą owoce, była rozkupiona przez kupców, oczywiście na zasadzie ekonomii wymiany, to znaczy oni nam dawali owoce i warzywa, a my im książki, a prawie że ocenzurowana przez urzędników. Także wydawałoby się właśnie to, co jest bardzo często przyjemne w takiej kompletnie nieprzewidywalnej pracy z różnymi publicznościami, jest to, że zawody czy ludzie, po których się nie spodziewamy pozytywnych reakcji, są bardzo otwarci, a ktoś, kto ma, wydawało się, duże kompetencje, blokuje się na rzeczy, które wydają mi się zbyt ekstrawaganckie. Także artysta nie robi, ani kurator nie robi biznesplanu i każdy kontekst, nawet każdy bazar i kupcy na każdym bazarze są zupełnie inni. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć tej reakcji, więc wydaje mi się, że coś, co już być może nie jest sexy terminem, jakieś takie działanie w szczerości ze sobą jest kluczowe i to jest, wydaje mi się, jedyna strategia możliwa, bo artysta ani kurator nie robi biznesplanu, nie kalkuluje.
Czyli taki kompas wewnętrzny, tak?
Wewnętrzny kompas, tak.
Ciekawe. Zamiast biznesplanu.